między człowiekiem a przyrodą.
12 minut po godzinie 10.
Ale zrobiło się przyjemnie od tych dźwięków.
Tak, Seba tutaj, widzę, że ty masz tak jak Seba, że się tak rozpływasz.
Miłuszko.
Seba,
no
mi
ja
przed chwilą...
muzo wrażliwa, bardzo.
Sebastian mi przed chwilą wysłał zdjęcie, jak się rozpływa gdzieś pod jakąś palmą, także pozdrawiamy serdecznie. A z nami Zuza Grodowczyk. Dzień
witam.
Dobry. Co dzisiaj?
Dzisiaj w pierwszy temat to będą problemy separacyjne u psów. Nie wiem, czy Maniek ma problem separacyjny, natomiast będziemy mówić o wszystkich problemach, a nie tylko o lęku, bo my zwyklibyśmy właśnie wrzucać wszystkie kłopoty związane z tym, że pies zostaje sam w domu i nazywać je lękiem, wrzucać do jednego właśnie takiego worka zamkniętego, a jest ich naprawdę sporo i o tym będziemy mówić w pierwszym temacie. W drugim coś dla alergików, bo będziemy mówić o tym, dlaczego właśnie pojawia nam się taka reakcja na pyłki. Z tego tytułu, że teraz zaczynają nam pylić trawy. A trawy, jak wiadomo, powodują jedne z największych alergii, więc będziemy mówiły sobie o tym, skąd to się tak naprawdę bierze, dlaczego organizm w ten sposób reaguje. Potem porozmawiamy o tym, dlaczego koty nie lubią wody w kontekście
kąpania.
Deszczów, tak, deszczów przede wszystkim. No i o psach też. Co zrobić, jeżeli pies w deszczu nie chce wyjść na spacer? Czy go zmuszać, czy go nie zmuszać? You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here. Dug our treasures there. Więc na pierwszy ogień będziemy mówiły o tych problemach separacyjnych u psów. Jakie są rodzaje? Lęk i panika to jest tak naprawdę problem, który pojawia się stosunkowo rzadko, dlatego że on dotyczy psów, które już faktycznie mają bardzo duży problem ze zostawaniem samemu i u których ten problem się bardzo mocno rozwinął. A przed nimi, przed lękiem i przed paniką, pojawiają się różne inne kłopoty, które prowadzą do tych dwóch. Mamy przede wszystkim frustrację. Pies denerwuje się, no bo opiekun mnie zostawił, bo nic mi nie zostawił, bo jestem sam, a cały czas byłem z opiekunem. Często to się pojawia, kiedy my psa zostawiamy samego nagle. Wcześniej go nie uczyliśmy, albo robiliśmy to zbyt krótko, albo pies nie został przygotowany w odpowiedni sposób, albo na przykład mamy psa świeżo adoptowanego, ktoś nam mówił, no, a on potrafi zostawać świetnie sam. Tylko, że zmieniło nam się na przykład środowisko i w nowe środowisko już ten pies sam może nie potrafić zostawać. Druga sprawa to jest nuda. Często jest ona połączona z albo wywołująca frustrację. Jeżeli nasz pies się nudzi, będąc sam w domu, zaczyna szukać sobie różnych rzeczy. Przy nudzie.
Kapci.
Tak, kapci, dokładnie. Wtedy najczęściej nam się pojawia to, że pies będzie po prostu niszczył. Albo będzie niszczył, albo będzie zdzierał tapetę. Ostatnio byłam u takiej przeuroczej suczki, która w ramach nudy postanowiła całkowicie zmienić wygląd ścian.
Czyli słuchajcie, tak jak z dziećmi, nuda działa kreatywnie.
Tak.
Pobudza kreatywność.
Ale tapeta to jest jeszcze nic, bo...
Oj, tapeta to nie była.
Tak. Mój maniu wyjadł zbrojenie ze ścian.
O. Mam zdjęcie, mogę wam potem pokazać w przerwie.
Rozbił tynk dochodzący do rozgryzania.
Tak, takie kątowniki są na rogach i on po prostu...
A, takie zbrojenie, tak, okej. Myślałam, takie... że już do tych metalowych,
do stalowych... Tak, do tych metalowych elementów wyżar i tynk, wszystko. Także...
Ojoj.
Tak. O, ja znam jeszcze kwestię zniszczenia kanap, tak, no, drzwi też na przykład,
no,
jak się bardzo...
bo Zuza pokazuje nam zdjęcia z dziurami, jak po... Mhm. Po kulach.
Jak po kulach. Trochę wygląda jak po remoncie wtedy.
Tak, to naprawdę wygląda jak budynki ostrzelane z jakiegoś karabinu.
W domu.
Drzwi potrafią być bardzo odrapane, bo się psy próbują
dostać. Miałam przypadek dębowych drzwi, które zostały wygryzione na wylot przez Yorka. Powstała dziura na Yorka.
Przez Yorka?
Tak. Teriery są bardzo cwane.
Bardzo niepozorna rasa, słuchajcie.
Tak. Małymi ząbkami.
Tak. No niestety te ząbki cierpią.
A człowiek kroi mięsko i różne inne rzeczy na takie małe kawałki, myśląc, że biedaczek nie da.
No, szanowni państwo, kopać tunele pod Alcatrasa tylko z Yorkiem.
Z każdym terierem, kto ma i zna teriery, ten doskonale o tym wie. Innym problemem jest ten związany ze zbyt silnym przywiązaniem, wręcz uzależnieniem od opiekuna i co więcej, od konkretnego opiekuna, ponieważ psy potrafią wpadać w panikę taką lekką albo mieć ogromny stres w momencie, kiedy na przykład wychodzi pan, którego uwielbiają, a zostają tylko z panią. Mhm. I wtedy ten problem na początku wygląda tak, że pies piszczy, chodzi po domu, chodzi za tą drugą osobą, ale jednak płacze, wygląda przez okno, jeżeli ma do niego dostęp. Czasami leży pod drzwiami i wygląda już troszeczkę jak miał stan depresyjny. Jest smutne, że nie ma tego ukochanego człowieka, mhm. Ale potem to się może przerodzić w lęk i faktycznie takie stany paniki w momencie, kiedy ten opiekun, który z nim zostaje, nie będzie miał w głowie tego, żeby w jakiś sposób to przepracować. Mhm. Kolejną rzeczą jest klaustrofobia. To się szczególnie odnosi do klatek, które są polecane jako super cudowny sposób na to, żeby pies zostawał sam w domu.
Powiadasz klatki.
Klatka to jest naprawdę ogromny kit w mojej ocenie, w kontekście hit czy kit, tak? Dlatego, że stres w przypadku psa, który nie jest dobrze nauczony klatki, bo nie mówimy tu o psach, które cudownie tę klatkę potrafią, bo bywają takie psy. Mhm. Pies, który już ma problem separacyjny, nie jest nauczony klatki i nagle jest do tej klatki, w cudzysłowie, przyzwyczajany przez kilka dni, a potem jest w niej zamykany na 4 godziny, zaczyna ją niszczyć, próbować się wydostać, pojawia się wyuczona bezradność, czyli pies ma w głowie, aha, i tak mnie tu zostawią, więc może nie będę chciał tam w ogóle wejść. Zaczyna się gryzienie opiekuna przed wprowadzeniem do klatki, czy po prostu taka totalnie skulona, przerażona postawa. No i pies w następstwie tego chronicznego stresu, a tak naprawdę po kilku latach może nawet zacząć się samookaleczać w tej klatce, jeżeli ona jest na tyle stabilna, bo są takie klatki, można powiedzieć, nie tytanowe, ale stalowe, z grubych prętów, gdzie pies po prostu faktycznie z niej nie wyjdzie, tylko dla niego to wcale nie jest dobre. Mhm.
No nie dziwię się.
Czyli krótko podsumowując, klatkę hit czy kit? Hit wtedy, kiedy pies potrafi
tak.
Sam do niej wchodzi, kiedy ona jest otwarta i traktują jako swoje miejsce w domu. Jest
dokładnie.
Dobrze do niej przyuczony.
No i ostatnia rzecz to jest ból. Dlatego, że zdarzyło mi się ostatnio mieć nawet, co jest dosyć rzadkie, 2 przypadki psów, które miały ogromny problem z zostawaniem samemu. Ogromny, dlatego, że przy bólu pies ma wrażenie, że zostaje sam w momencie, kiedy jest na skraju swojego zdrowia, kiedy może mu się coś złego stać. I faktycznie wtedy ten ból powoduje nagłą panikę, która jest oczywiście powiązana bezpośrednio z lękiem i pies próbuje się wydostać, czyli mamy obgryzione klamki, potłuczone szyby, otwarte okna, otwarty balkon, pies potrafi nawet wyskoczyć z balkonu, żeby dostać się do opiekuna. Jeżeli to jest dom parterowy, było tak w przypadku jednej suczki, ona sobie po prostu wygryzła klamki, otworzyła sobie klamki w oknach na dole, zaczęła wychodzić, a jak opiekunowie zablokowali te klamki na dole, zaczęła otwierać te do góry. No i finalnie okazało się, że suczka ma ogromne problemy zwyrodnieniowe, które były przykrywane lekami przeciwbólowymi, które przestały po prostu działać. A to jest bardzo częste. Są takie leki, które można na przykład co miesiąc psu podawać, aby właśnie przeciwdziałać bólowi. Tylko bardzo ważne jest to, pewnie opiekunowie, którzy mają psy na takich lekach, będą wiedzieli, domyślają się, o czym mówię. Bardzo ważne jest to, że to nie są leki najczęściej przeciwzapalne. One nie naprawiają tych stawów. Podajemy te leki.
Tak, przeciwbólowy nie znaczy przeciwzapalny.
Tak. I ten lek nie naprawia nam stawów, a jednocześnie pies ma w głowie, hej, nic mnie nie boli.
I zużywa tak naprawdę już tak. I tak chore tkanki.
Dokładnie.
Będziemy odbierać telefony przez całą najbliższą, no może już nie godzinę, ale odbieramy, więc zachęcamy, jeśli macie jakieś pytanie do Zuzy, to jedyna szansa. 61 865 4654.
A czy to wszystko zależy także od jakichś predyspozycji gatunkowych, rasowych, bo no, przypuszczam, że też można by psy jakoś sklasyfikować na bardziej wrażliwe na takie sytuacje i mniej.
Tak jest, dokładnie. Są takie rasy, które mają faktycznie do tego skłonność. Na przykład są to pudle i wszelkie krzyżówki pudli.
Mam pudla.
Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Marek z Kalisza.
Dzień dobry. Panie Marku, radio, jakbyśmy mogli prosić, żeby pan wyciszył. Nie będzie echa wtedy i będzie nam się komfortowo rozmawiać.
Mam pinczerka, tak. Który pochodzi ze schroniska. Biegał po ulicy, tam go złapali i przyprowadzili do schroniska. No i nie potrafi zostawać sam w domu właśnie. Mamy go od roku. Próbujemy jakoś nauczyć, ale wszystkie metody, które nam podpowiadają ludzie, zawiodły.
A ma pan nagranie jakieś z tego, jak pies zostaje sam?
Nie wiem.
Warto by było zaopatrzyć się w takim wypadku w kamerę, żeby pan widział i był w stanie właśnie też, czy to kolejnemu szkoleniowcowi, albo zapytać tego, u którego już pan gdzieś tam podjął lekcję, bo bardzo ważne jest to właśnie, żeby sklasyfikować, z czym się wiąże ten problem separacyjny. To widać doskonale. Oczywiście też po tym, jakie zniszczenia w cudzysłowie pies zostawia, ale to też widać po tym, jak pies się zachowuje. Czasami ten problem separacyjny się wycisza po kilku minutach, czasami on narasta, czasami on się pojawia przez całą naszą nieobecność, no i niestety najczęściej dowiadujemy się tego od no, sąsiadów, prawda? Nie wiem, jak jest w pana przypadku.
Jest taki najważniejszy, że szczeka.
Tak. Okej. Okay. No to w przypadku szczekania najczęściej jest to problem z frustracją, czyli on zostaje sam i a propos tego, co zapytałaś odnośnie
raz
to pinczery też mają predyspozycję niestety do problemów separacyjnych i dodam, że niestety bardzo długo leczy się takie kłopoty. W zależności od właśnie złożoności problemu, to jest od kilku tygodni do kilku miesięcy, nawet do półtora roku. Więc w przypadku pana psa przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby znaleźć kogoś, kto rozplanuje to panu dokładnie i będzie pan widział powoli efekty. Tutaj nie da się sprawić tak, żeby pies od razu sam został
dnia
w domu.
Na dzień po jednej
dokładnie, ale zaraz też pan powiem, jak to wygląda z punktu widzenia takiego chwilę krok po kroku. Bardzo panu dziękuję za telefon. Tymczasem zróbmy sobie krótką przerwę. Kolejny temat alergii jest troszkę krótszy, więc jak go skończymy, to po prostu dodam.
Przejdziemy jeszcze do lęku separacyjnego.
Tak jest.
Like every smile is new. They're coming.
Człowiekiem a przyrodą.
To teraz co? Alergicy niech nadstawią ucha.
Teraz o tych pyłkach straszliwych. Mm-hmm. Właśnie nam zaczynają pylić trawy. Nie wiem jak wy, ale ja to odczułam po prostu w zeszłym tygodniu jakoś kosmicznie. Moja przyjaciółka jeszcze do mnie przyleciała z Anglii i ona ma dokładnie to samo. Przyjechała i mówi, co się tutaj dzieje? Dlaczego ja mam tak? Bierze dwie tabletki jakieś tam antyalergiczne, przeciwhistaminowe dziennie i tak po prostu leciało i wszystko. Skąd to się bierze? Po pierwsze, organizmy nasze, ludzkie, zaczęły odbierać pyłek jako drobnoustroje. Czyli one troszeczkę odbierają jak bakterie, jak wirusy, no i zaczynają wytwarzać przeciwciała. Jak zaczną wytwarzać przeciwciała, to będziecie mieli naprawdę duży problem, ponieważ przeciwciała powodują wydzielenie się histaminy tak naprawdę. I histamina jest hormonem tak naprawdę tkankowym, który reguluje pracę układu odpornościowego, czyli histamina chce dobrze, ale jeżeli jest jej zbyt dużo w organizmie, no to automatycznie pojawiają się problemy alergiczne, takie jak wodnisty katar, ciągłe kichanie, swędzenie, taki świąt całego nosa, tu oczu, opochlizna, też czasami ból głowy, czasami problemy z oddychaniem. Ty się dietą też interesujesz i takimi właśnie dobrostanem, to też wiesz pewnie, że histamina ma wpływ na to, jak działają jelita, jak pracują.
Tak, i też wiem, że alkohol fatalnie współdziała właśnie, jeśli chodzi o histaminę. Jeśli ktoś jest uczulony na histaminę, a spożywa alkohol, to może spodziewać się tak zwanego kaca giganta właśnie między innymi.
Tak, jeżeli ktoś ma wyjątkowo organizm, który bardzo dużo tej histaminy wydziela, to w przypadku gdzieś tam upojeń alkoholowych no będzie to gorzej przeżywał, więc w ogóle nie polecamy.
No,
a kropka. Już w przypadku alergii to już w ogóle nie polecamy w ogóle.
Tak jest.
W każdym razie można powiedzieć, że alergie są troszeczkę błędem naszego układu odpornościowego, który zaczyna właśnie wytwarzać przeciwciała IgE, a te po kontakcie z pyłkiem wydzielają właśnie ową histaminę. No i co ciekawe, jeżeli wasza mama, wasz tata mają alergie, no to wysokie prawdopodobieństwo, że wy też te alergie będziecie miały, dlatego że...
Ja myślę, że to jest bardzo złożona sprawa, bo szukanie potem przyczyn też jest przysłowiową kopalnią, bo to czasami się pojawia, nie wiadomo skąd, w różnym wieku przede wszystkim także.
Potrafi zaatakować po 40 bardzo często.
Tak, nagle całe życie coś przyswajasz, nagle któregoś roku nie.
Tak, odnośnie alergii pokarmowych jak najbardziej one też mogą się pojawiać nagle.
Więc trzeba bardzo mocno nauczyć się obserwować własny organizm.
Tak jest. Jak zwykle przy tematach medycznych odsyłamy do lekarzy.
Tak. I jeszcze coś ciekawe. Na intensywność alergii ma wpływ zanieczyszczenie środowiska. Czyli mieszczuchy są bardziej narażone na to, żeby mieć alergię.
Nie obcują z tym środowiskiem, rozumiem, które wywołuje alergię na co dzień, tak?
Bardziej chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Ponieważ
czyli to ich odcina też...
Uszkadza błony śluzowe.
Tak, zanieczyszczenie
i ułatwia po prostu alergenom wtargnięcie do organizmu.
PM10 i wszystkie te pyłki, które są w tych stężeniach
Jak wysoki stres,
normy.
Czynniki zapalne powodują mikrouszkodzenie jelit i przez to też mamy problemy z jelitami. Tak?
Czyli swoją drogą, zobaczcie, jakie to jest dziwne, że mówi się o normach zanieczyszczenia, czyli że normą jest to, że powietrze w jakimś stopniu jest zanieczyszczone. To jest smutne, ale mamy już telefon.
Halo, halo.
Dzień dobry pani, Maciej Skolszewski. Ja słucham waszej audycji, pani Zuzo Grodowczyk, którą zresztą bardzo lubię. I muszę powiedzieć, że trzeba jednak się przygotowywać do audycji, ponieważ to, co mówią, jest absolutnie nieprawdą. Jeśli ktoś mówi o alergii, to musi się trochę na tym znać. Ja trochę się znam, bo jestem lekarzem. Więc nie jesteśmy uczuleni na histaminę, tak jak one mówią.
Ja nie powiedziałam, że
jesteśmy powiedziałam. To mój błąd, ale to dobrze, że pan dzwoni i pan nam wyjaśni.
A drugą kwestią jest to, że to IgE jest akurat tak, że to alergen zwiększa powstawanie IgE, a nie IgE... Byście odwróciły to po prostu.
To jeszcze jakby pan wyjaśnił, czym jest IgE, bo ani chyba my, ani słuchacze, nie siedząc w żargonie medycznym, nie będziemy wiedzieć.
IgE jest wytwarzane immunoglobuliny w różnych klasach. Akurat jeśli chodzi o alergię, to jest głównie IgE i IgG. Taki jest też mechanizm działania szczepionek. Czyli jak jesteśmy na coś uczuleni, to się szczepimy.
Tak, i w momencie, w którym pojawia się alergen, zaczynamy wytwarzać przeciwciała i te po kontakcie z pyłkiem wydzielają histaminę.
Nie po kontakcie z pyłkiem. Te histaminę one wytwarzają po kontakcie z komórkami tucznymi. Z komórkami,
tak, dokładnie. Dokładnie tak ma pan rację.
Nie z pyłkiem. No właśnie, nie z pyłkiem, tylko właśnie z komórkami, które są odpowiedzialne i one wytwarzają go nadmiernie. To jest nadreakcja.
Tak.
Bo to dobrze, że wytwarzamy, tylko niestety ilość alergenów, która pojawia się w świecie, jest tak
ma
duża,
pan
że
rację.
Się powoli gubimy, bo nasz dziadek nie miał do czynienia ani z plastikiem, ani z tysiącem rzeczy, których nie było, a teraz się one pojawiają.
Tak, ma pan rację. Bardzo...
To, co pani mówi o tym mieście, nie?
Tak.
Kiedyś nie było benzyny, nie było różnych tam parabenów i różnych przeróżnych rzeczy, które teraz organizm musi się do każdego z nich jakby odnieść.
Tak, bardzo panu dziękujemy za ten telefon.
A ja chciałam powiedzieć, że w sumie dobra sytuacja nam się wytworzyła, ponieważ Zuza nam przekazuje fajne treści. Odezwał się pan jako lekarz, a my jesteśmy taką stroną tych pacjentów, tych ludzi, którzy zmagają się ze wszystkim i po prostu czegoś możemy nie wiedzieć. Chodzimy, czy drążymy, idziemy jakimś korytarzem niewiedzy bardzo często, ale od tego mamy właśnie was, drodzy,
naszych ekspertów.
Nas gdzieś...
Swoją drogą są te tematy trudne i warto je zawsze po prostu przedstawiać prostym językiem. Tak. To jest tak jak profesor Andrzej.
My pokazujemy nasz amatorski sposób myślenia i cieszymy się, że mamy
profesor
tutaj
specjalistów. Andrzej Dragan zawsze powtarza, że jeśli nie umie czegoś wytłumaczyć swojej chyba mamie albo cioci, przywołuje ten przykład, to znaczy, że on sam tego nie rozumie.
Tak,
bo to jest fizykiem kwantowym.
To jest generalnie
wie,
bardzo trudny temat i to jest tak samo jak z biologią na przykład reakcji stresowych. Nie jesteśmy w stanie na antenie powiedzieć dokładnie, jak zachodzi biologia reakcji stresowych.
stresowej.
Wymieniając po drodze 60 hormonów.
Dokładnie i wszystkie inne rzeczy, bo byśmy chyba musiały dwugodzinną audycję na ten temat.
Czasami operujemy też skrótami, prawda? Więc to nie mamy tutaj też tyle czasu, żeby właśnie...
Ale bardzo dziękujemy za ten wartościowy komentarz. To może jeszcze na krótko, zanim przejdziemy sobie do tego, do kolejnego tematu, powiem właśnie, jak rozplanować wyjście w przypadku lęku separacyjnego, bo to obiecałam. Czyli tak, przede wszystkim zamykamy okna, czyli nie mamy dostępu dźwięków z zewnątrz. Staramy się nie zasłaniać rolet, bo dużo psów ma problem większy, jak jest ciemno. No chyba, że mamy psa, który to lubi. Okay. Zawsze zostawiamy coś, z czym nasz pies jest bezpieczny. Mówię tutaj o bezpiecznych gryzakach, którymi nasz pies się, nie wiem, nie zadławi i tak dalej. Mamy też na przykład jakieś likmaty, czy inne jakieś kartony do rozrywania, z którymi zostawiamy naszego psa. Przed wyjściem staramy się też włączyć radio, a szczególnie ważne jest to, żeby psa wybawić i żeby pójść z nim na dłuższy spacer i to po nim bezpośrednio rozkładamy psu jedzonka, zostawiamy włączony telewizor czy też radio, staramy się nie żegnać, możemy wydać jedną komendę, zamykamy drzwi, wychodzimy na zewnątrz i w momencie, kiedy wracamy, możemy się krótko przywitać, ale nie robimy tego zbyt intensywnie. Natomiast jeżeli mamy psa, który ma mocno rozbudowany lęk separacyjny, no taka krótka pomoc tutaj nie pomoże.
Dziękujemy i za chwileczkę zapraszamy do kolejnego tematu. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while. Thank you.
Autopromocja. To będzie najbardziej rowerowy piknik w Poznaniu. Piknik rowerowy Radia Poznań. Przyjedź z rodziną, zabierz znajomych i wygraj rower. W programie testowanie rowerów, konkursy z nagrodami, rowerowe pogadanki, symulator dachowania, strefy bezpieczeństwa i mnóstwo dobrej energii. Zapraszamy na Polanę przy plaży nad jeziorem Rusałka w piątek, 19 czerwca, między 13 a 19. Piknik rowerowy Radia Poznań. Do zobaczenia!
Sponsorami pikniku rowerowego Radia Poznań są Automobil Klub Wielkopolski, Restauracja Rusałka i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego.
Autopromocja. Między człowiekiem a przyrodą.
Teraz będziemy sobie rozmawiali o wodzie. W Łodzi o pogodzie.
A propos wody, to chyba coś tam pada za oknem właśnie.
Naprawdę?
No tak widziałam, że kropi.
Faktycznie pada, no.
Ale nie martw się, do ślubu się rozpogodzi.
Tak, mój brat ma dzisiaj wesele. Pozdrawiam serdecznie brata i bratową. Pewnie nie mają czasu mnie słuchać dzisiaj, ale życzę im wszystkiego najlepszego.
O, jak miło. My również dołączamy do życzeń. A o wodzie dzisiaj, bo?
Bo chciałam z wami porozmawiać o tym, dlaczego koty nie lubią wody. I dlaczego psy nie lubią chodzić w deszczu? Dwa tematy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o koty, no to też wielokrotnie powtarzałam, że koty są pochodzenia pustynnego. Dlatego nie przepadają mokność na deszczu, którego na szczęście mamy ostatnio dosyć sporo. Ja lubię deszcz, tak a propos waszych
pogody,
waszych wspomnień przed 10, że niektórzy lubią deszcz i lubią, jak jest chłodno. Ja zaczęłam lubić, odkąd mam psy, które mają taki podszelstyk, że się cieszę, że nie ma upału,
no
prawda?
Właśnie,
to po prostu się patrzy na tę drugą stronę. Natomiast wracając do kotów, istotny jest fakt, że na pustyni faktycznie ta woda pojawia się rzadko i kocia sierść po prostu nie jest przystosowana do tego, żeby ją przejmować. Łatwo nasiąka.
Każdy, kto widział zmokłego kota, już od razu zrozumie. Tak. To jest bez tłumaczenia, jak nie, wygląda mokry kot.
Dokładnie. Nie może być tej zewnętrznej części twardego włosa, czy też tych właśnie twardych włosów, które nie są typowym puchem, dlatego że, znaczy nie może, tylko po prostu ich tam nie ma. Puch jest też po to, że jeżeli pojawia się bardzo wysokie ciepło, łatwiej jest takiemu kotu sobie radzić z termoregulacją. Natomiast jak sobie popatrzymy na te koty faktycznie typowo, można powiedzieć, takie żyjące w tropikach, one te futro mają bardzo, bardzo krótkie jednak mimo wszystko. Mhm. I też to jest związane właśnie z przystosowaniem do wysokich temperatur.
No i kochają się wygrzewać na słońcu, no przecież to jest też taki widok.
No a mokra sierść jest nieprzyjemna, ciężka, długo schnie, naraża kota tak naprawdę na wychłodzenie i taki kot jako drapieżnik ma o wiele niższy współczynnik udanych polowań.
Ha, a to ciekawe bardzo. No a jak te koty w tych tropikach sobie radzą? Te, które tam, wiesz, są jakieś ulewy w Amazonii albo jakieś takie te, to one się chowają?
One się chowają, ale tak naprawdę tamtych zdziczałych kotów jest troszeczkę mniej. Mamy telefon od Darka, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam panie. Chciałbym powiedzieć, że mój pies, znaczy przepraszam, mojej żony piesek, Iwo, bardzo lubi deszcz.
O, super.
On ma dłuższy włos. On, poprzedni piesek, to omijał kałużę. A on idzie prosto w kałużę, w błoto.
O, super.
Pada, nie pada, więc się śmiejemy, że jak wraca, to wygląda jak mokra włoszka.
Ale lubi to.
Lubi, a najlepsze jest to, że moja żona go wyciera i za chwilę musimy rozłożyć duże ręczniki i on w tych ręcznikach się tarza.
Wyciera. Ale nie wiem, czy zauważyliście, bardzo dziękujemy za telefon, nie wiem, czy zauważyliście, że psy to uwielbiają. Dla psów to jest taki po prostu rytuał. Te, które lubią się zmoczyć, wchodzą do domu i albo w dywan, albo w kanapę, w ściany, albo nawet lubią, jak im się podstawi ręcznik, nie? Tak. Jeszcze na chwilę wracając do kotów, to są takie rasy jak Maine Coon, turecki van, czy też kot abisyński, które ze względu na budowę podszerstka są bardziej odporne na wilgoć i czasami nawet są zauważane pływające. Natomiast i tak czy siak nie jest to ulubiona dyscyplina.
A psy, bo akurat ja mam egzemplarz, który deszczu nienawidzi, on już wie na klatce wychodząc, że pada, robi tak zwanego muła i nie chce iść.
Tak. W każdej rasie znajdą się psy, które nie lubią wody. To nie jest tylko maniek, aczkolwiek faktycznie psy z krótszą sierścią albo te, które tą sierść mają bezpodszerstkową, czyli te na przykład pudle czy maltańczyki. Tak, one mają po prostu problem z tym, że ta sierść im nasiąka. Szczególnie mówimy o długowłosy psach. Nie o mstafach, tylko właśnie pudle, lasa apso, czy właśnie maltańczyki, biszony. One tego nie lubią, bo nasiąkają całe i zaczynają się wychładzać. Mhm. Szczególnie, kiedy jest oczywiście chłodno. Natomiast w momencie, w którym jest upał, niektóre psy faktycznie mają chęć na to, żeby samemu do wody wejść, tutaj po prostu w ten deszcz wejść. Mamy telefon od kolejnego słuchacza. Halo, halo.
Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w poranku weekendowym. No i właśnie, tutaj była mowa o kotach, które bardziej lubią suchą atmosferę niż tą pogodę, którą mamy dzisiaj na przykład.
Tak.
No i mam dwa koty, Redemenesa i Lunę. I to są takie naturalne barometry. Powiem szczerze, że nie muszę na te modele patrzeć. Chociaż takie patrzę z racji zainteresowania, to wiem, że jaka będzie tak naprawdę pogoda. No dzisiaj koty moje, ja nawet nie wiem gdzie są, śpią sobie, są nieaktywne wręcz, no to już jest pewne, że prędzej czy później zacznie padać, więc one czują tą taką niedobrą może pogodę, chociaż to jest złe słowo, tą deszczową pogodę, no i wówczas zrobią wszystko, żeby chociażby czy nie wyjść na balkon, czy gdzieś, żeby się nie pokazywać, a jak jest sucha, wyżowa pogoda, to bardzo chętnie wygrzewają się na balkonie i wręcz czekają, żeby im drzwi otworzyć. Także jest coś w tym rzeczywiście, że one lubią ją sucho. No, w Egipcie koty generalnie musiały przeżyć suchy klimat i generalnie one stamtąd się wywodzą.
Tak
więc,
jest.
Więc tutaj jak najbardziej to jest prawda.
Koci barometr, słuchaj. Tak. Można by taką założyć stronkę na Instagramie z pogodą kocią.
Tak. O, to by było super. No, byśmy może lepiej tą pogodę wtedy potrafili ustalić, ale wracając jeszcze na chwilę do psów. Jeżeli macie faktycznie psa, który tej wody nie lubi, to możecie zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli wasz pies jednocześnie lubi ubranka, to możecie mu ubranko przeciwdeszczowe ubrać. Nie ma problemu. Pod warunkiem, podkreślam, że je lubi i to ma być ubranko przeciwdeszczowe, po prostu derka taka, która będzie psa chronić. Po drugie, ograniczamy spacery. Ich długość. Jeżeli pies faktycznie nie lubi deszczu, można wyjść na spacer tylko po to, żeby się załatwił. Nie robimy wtedy psu krzywdy w ten sposób, że go zmuszamy.
Przez pierwsze pół roku, a drugie pół roku siedzi w domu.
Jeżeli mamy psy, które nie lubią zimna, no to faktycznie. Moja na przykład bardzo nie lubi jesieni, a propos tego, co mówiłaś wcześniej też. Moja Wex po prostu, jak widzi, że jest deszcz, to najchętniej ta by stwierdziła, to ja zrobię może tu, w korytarzu i nie będę musiała już wychodzić w ogóle.
Myślę
tak.
O tobie.
No pomyślcie, drodzy słuchacze, czy jeżeli wy na przykład czegoś nie lubicie, nie wiem, nie chcecie, nie lubicie chodzić na siłownię, no to chcecie, żeby ktoś na siłę was na tą siłownię pchał? No niekoniecznie, nie? Podobnie jest w przypadku psów. One nie chcą być pchane w deszcz i tak samo koty, które w ogóle nie lubią deszczu. Też tego niespecjalnie to lubią.
Czyli mamy za dzisiaj wszystkie trzy tematy bardzo precyzyjnie omówione. Bardzo dziękujemy też za telefony. I może jeszcze jeden telefon na sam koniec. Uda nam się odebrać.
A nie, nie ma.
Nie udało nam się odebrać, ale w takim razie jest szansa. Do Zuzy można również pisać z różnymi pytaniami, prawda?
Tak jest.
A maila podasz?
A maila nie podam, ponieważ jeszcze jest nieaktywny.
To proszę pisać po prostu na naszą skrzynkę radiową i my wtedy będziemy przekazywać.
Dokładnie.
I oczywiście
i tak
można dzwonić. Co, zapraszamy za tydzień, a tobie życzymy oczywiście weselicha.
Szampańskie wesele. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.